Dzień dobry. Dziś kończymy wizytę w Polsce A i Polsce B z epoki brązu, bo ciężko takiego podziału w tym przypadku nie użyć. Różnice cywilizacyjne były kolosalne, mimo że ówczesne kultury dzieliło kilkaset kilometrów. W dorzeczu Wisły jeszcze neolit, tymczasem w dorzeczu Odry można powiedzieć inny świat. Okazja do unifikacji tych terenów pojawiła się przy okazji potężnej rewolucji religijnej. Co o niej wiemy? Czy do unifikacji doszło? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. Dla porządku ekspresowo przypomnijmy, Wielkopolska i Dolny Śląsk leżały bliżej kultur, które absolutnie zakwitły w epoce brązu i mówimy tutaj o rozkwicie porównywalnym z terenami Morza Śródziemnego. Dzisiejsze Węgry, Rumunia, Słowacja mogły się poszczycić choćby świetnie zorganizowanymi i zabudowanymi grodziskami i narzędziami z nowego metalu, brązu, który dawał przewagę również jeśli chodzi o walkę. Z racji tej bliskiej odległości również do mieszkańców dorzecza Odry przenikały kulturowe nowinki, co wiemy dzięki znaleziskom skórchanów lub, jak kto woli, polskich piramid, ale może jednak się aż tak nie zapędzajmy. Aż ciężko uwierzyć w to, że kilkaset kilometrów dalej nadal w zasadzie panował neolit. Mieszkańcy dorzecza Wisły w większości korzystali z narzędzi z krzemienia, obrabianego metodą łupania i gładzenia. Kolosalną różnicę również widzimy dzięki znaleziskom w kurchanach, przy czym do czasu, bo w pewnym momencie ludy z archeologicznej Polski B przestały wznosić kurchany dla swoich liderów. Pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą pojawiła się jednak szansa na zmazanie tych różnic. Do czego tę rewolucję można porównać? Rozmiarami choćby do ekspansji islamu w średniowieczu. Tak jak islam ogarnął ogromny kawał Azji, Afryki i dotarł też do Europy na wcale nie krótki czas, potężnie instalując się na Półwyspie Iberyjskim, bo przecież aż do 1492 roku, kiedy można mówić o końcu rekonkwisty. Wróćmy jednak do nowej religii z końca drugiego tysiąclecia. Co o niej wiemy? Jacy byli bogowie? Spokojnie, niestety aż takich szczegółów nie znamy i nie poznamy najpewniej nigdy. Nie ma żadnych pism, ewangelii, proroctw i tak dalej. Niestety w tym przypadku mamy jedynie archeologię. Jednak dzięki niej wiemy, że zmiany były potężne, bo kompletnie inne stało się podejście do zwłok w Europie Środkowej. Nie tylko odrzucono tworzenie kurhanów, ale zamiast pochówków szkieletowych, czyli zwłok w całości, pojawiło się palenie zmarłych. Zwrócić uwagę na aspekt gospodarczy. Wcześniejsze plemiona były koczownicze. Zostawiając za sobą swoich bliskich, również liderów społeczności, mogli chcieć oddać hołd całej społeczności. Taki kurhan, według niektórych interpretacji, mógł być takim szczątkiem ojczyzny. Kiedy jednak ludzie osiedli w jednym miejscu, to mogli pomyśleć: ej, po co nam te kurhany? Po co te grobowce? Skoro jeśli nigdzie się nie ruszamy, nasi bliscy mogą tu być z nami, wręcz przy nas. Stąd kremacja i rozrzucanie prochów w okolicy, zachowujące bliskich w społeczności. Oczywiście to jedna z interpretacji, od których w archeologii nie uciekniemy, ale wróćmy do bardziej materialnych kwestii. Bowiem nowa kultura reprezentująca nowe religijne trendy miała też bardzo charakterystyczne zdobienia na naczyniach, ale to nie wszystko. Kultura, która pojawiła się najpierw na Śląsku około roku 1300 przed naszą erą, miała też podobne ozdoby z brązu, sierpy czy charakterystyczne siekierki, a nawet sposób tworzenia zabudowań. I te wszystkie elementy znaleźć możemy w archeologicznej Polsce A i chciałbym powiedzieć, że w takim samym wymiarze w Polsce B, ale niestety rewolucja religijna zakończyła się na systemie wierzeń, a nie zniwelowała gigantycznej przepaści kulturowej. Co więcej, granica kulturowa między tymi regionami miała się tam utrzymać jeszcze przez długie, długie wieki, które nadal skrywają przed nami masę tajemnic, jak choćby sekret skarbu z miejscowości Pieszcz pod Głubczycami. Tam bowiem w 1884 roku poszukiwacze odkryli potężny skarb w grobie datowanym na okolice XVII wieku przed naszą erą. Co to było? Doprawdy przepięknie wykonane rzeczy z brązu. Serio, tych bransolet, naszyjników czy siekierek nie powstydziliby się nawet dzisiejsi złotnicy. Co więcej, niektóre z tych rzeczy pochodziły z innych kultur, szwajcarskiej i italskiej. Skąd się tam wzięły? To nie jedyna tajemnica, bo ułożenie tych przedmiotów budzi masę wątpliwości. Ozdoby znajdowały się w centrum spopielonych szczątków, a siekierki były w nie wbite. Doprawdy ciężko tutaj o jednoznaczną odpowiedź. Niektórzy sugerują nawet rytualny dar dla bóstw, których imion nigdy zapewne nie poznamy. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.